Studio Polityka.
Dzień dobry. Za 64 dni czekają nas wybory prezydenckie, więc bardzo szybko kampania wkracza w decydującą fazę. I nawet grożąca nam epidemia koronawirusa nie wywołuje w polityce nudy. W minionym tygodniu działo się sporo, więc mamy o czym rozmawiać. Jarosław Popek
i Piotr Kubiak.
Zapraszamy. Naszymi gośćmi są dzisiaj Artur Cajrowski, portal W Polityce i Stefczyk Info.
Dzień dobry.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.
Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki podsumował pierwsze 100 dni swojego rządu. Mówił m.in. o realizacji zobowiązań z kampanii wyborczej.
Część, którą można było już wykonać ustawowo, wykonaliśmy. Część, która tak jak 100 obwodnic wymaga pracy w ciągu kilku lat, jest wykonywana sukcesywnie. Ale to, do czego się zobowiązaliśmy, to wykonujemy.
Małgorzata Kidawa-Błońska chce wielkiej Polski, tak mówiła na swojej konwencji wyborczej.
Chcę Polski wielkiej Polokami, naszą pracą i osiągnięciami, gospodarką otwartą na nowe wyzwania i technologie, politykę otwartą na młodość, na twórcze inicjatywy. Chcę Polski wielkiej wielkością nauki, różnorodną i wolną kulturą, która zawsze, także wtedy, gdy nie było państwa polskiego, budowała naszego ducha. I dzisiaj ten duch znów w nas rośnie.
Sejm uchwalił specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Okazało się, że choroba jest czymś, co połączyło wszystkich posłów.
Cieszę się, że dzisiaj w wielu sprawach udało nam się zgodzić. Zgodziliśmy się również w tym, że bardzo ważna jest informacja i komunikowanie.
Starcia na granicy turecko-greckiej. Imigranci masowo chcą dostać się do Unii Europejskiej. Polska deklaruje, że pomoże Grekom.
Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy. Nie możemy dopuścić do tego, aby ta niebezpieczna sytuacja na granicy grecko-tureckiej przerodziła się w kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. Żadne rozmowy na temat przymusowych relokacji nie wchodzą w grę. Wchodzi w grę realna obrona granicy grecko-tureckiej.
Gdańsk dostał kilka miesięcy temu nagrodę Asturii. Pieniądze, 50 tysięcy euro, miały być przeznaczone na cel wskazany przez mieszkańców. Na razie nie wiadomo na co, bo miasto milczy. Nie odpowiedziało nawet na interpelację radnej Joanny Cabaj.
Interpelacja była naprawdę króciutka. 4 króciutkie pytania. Miały dotyczyć one tego o konkursie. Jak został rozpisany, poprosiłam o regulamin, kto się zgłosił, no i oczywiście o rozstrzygnięcie konkursu.
Pomorskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę i ujawniło prawdę o tym, ilu uczniów jest w ogóle zainteresowanych programem Zdrowe Love, mówi pomorska kurator Małgorzata Bielank.
W poprzednim roku szkolnym wzięły udział 4 szkoły publiczne. W tym roku szkolnym 5 szkół realizowało bądź realizuje program. Inne szkoły deklarowały, niewielka grupa tych szkół deklarowała, że oczekuje na odpowiedź rodziców, na zgody rodziców i od tego dyrektorzy uzależniają wyrażenie swojej zgody na prowadzenie tego programu w szkołach. W ubiegłym roku szkolnym w 4 szkołach publicznych uczestniczyło 114 uczniów, natomiast w tym roku szkolnym do tej pory uczestniczyło 139 uczniów z 5 szkół, tak jak wspomniałam, jest to 1,42% uczniów szkół ponadpodstawowych.
Gdański sąd nakazał Natalii Nitek-Płażeńskiej przeprosić byłego pracodawcę, który w obrzydliwy sposób obrażał Polaków. Uzasadnienie wyroku wzbudziło falę ostrych komentarzy.
Pozwany, nie umiejąc zapanować nad swoimi emocjami, wielokrotnie dawał im upust, odwołując się do wyjątkowo negatywnych i szkodliwych stereotypów na temat osób narodowości polskich, wypowiadając się o nich poniżająco i pogardliwie, nie bacząc, że są to osoby, z którymi na co dzień współpracuje. Powódka natomiast przez kilka miesięcy w sposób zaplanowany nadużywała naturalnego zaufania, jakim każdy człowiek obdarza swojego rozmówcę i zaufanie, jakie żywi przełożone względem swojego pracownika.
Piotrze.
I od tego ostatniego tematu zaczynamy nasze komentowanie z komentatorami. Temat jest bardzo bulwersujący.
A z kim można innym komentować niż z komentatorami?
Z różnymi. Można na przykład komentować takie wyroki też z sędziami, chociaż do niedawna nie można było komentować w ogóle wyroków sądów, ale będziemy starali się spróbować.
Raz można, dobrze, panowie, raz nie można. Raz
sądowy zakaz był.
Tak, zaczniemy,
raz się podoba.
Zaczniemy od cytatu Hansa G, czy pani Natalii Nitek-Pożyńskiej. Co wybieracie?
A może z pani Zwierzyńskiej, pani
to za chwileczkę.
Tam padło wiele odkrywczych socjologicznych analiz.
Dobrze, to zaczniemy od Hansa G. Wypowiedź, która została zarejestrowana przez panią Natalię Nitek-Płażyńską, która była ofiarą, moim zdaniem, mobbingu. Nienawidzę Polaków, jestem hitlerowcem. Zabiłbym wszystkich Polaków, nie miałbym z tym problemu. To Hans G. Zarejestrowany
na... Złe słowo Polaka.
Tak, właśnie. Panowie, wyrok sądu wiemy jaki jest, tak? Za chwileczkę go dokładnie omówimy. Pytanie, czy
jest prawomocny.
Tak. Za chwilę pewnie będzie złożona kasacja, jest prawomocny. Panowie, czy wy przewidywaliście w swoich przewidywaniach to, że taki wyrok może zapaść?
Artur Cejrowski.
Właśnie.
Ja myślę, że nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, że tak. Tu ciężko nawet znaleźć jakiś odpowiedni przymiotnik, bo wszystko, co byśmy nie powiedzieli, absurdalny, szokujący, kontrowersyjny, etc., to jest za mało, bo ten wyrok jest wyrokiem, i to jest najsmutniejsze, nie jest wyrokiem, który wydała pani sędzia Zwierzyńska, tylko jest wyrokiem w imieniu państwa polskiego. Więc to państwo polskie zrównało de facto.
Ale niektórzy mówią, że to jest wyrok wydany w imieniu kasty. No, czyli nie wszystkich sędziów.
Jeśli w istocie no, tak jest, to działa on przeciwko kaście.
Podzielam pogląd Artura. No, wyrok jest wydany w imieniu Rzeczpospolitej. No, to jest początek rozstrzygnięcia każdego w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, więc dowiedzieliśmy się czegoś nowego o własnej historii, o granicach własnej tolerancji, o granicach nieodpowiedzialności za słowo. No i też o niezwykłych umiejętnościach lingwistycznych, a także umiejętności analizy socjologicznej pani sędzi Zwierzyńskiej, bo przecież pozew nie dotyczył tego, czy budujemy dobrą i sprawną komunikację, żeby wytworzyć lepszą wspólnotę w zakładzie pracy. Pozew dotyczył ochrony dóbr osobistych pani Natalii Nitek-Płażyńskiej.
Czyli według sądu najlepiej nie kłóćmy się w pracy i nie będzie problemów.
Nie, według sądu najlepiej byłoby, gdyby pan Hans G. sam się nagrał i te nagrania udostępnił sądowi i sam się tak naprawdę oskarżył o to, że zechciał obrazić panią Natalię.
I na koniec ukarał.
I na koniec ukarał.
Słyszeliśmy tak o takim przypadku, czy nie?
Przypomnijmy panowie jeszcze jedną rzecz.
Zbliżamy się do takiego przypadku. To orzeczenie nas zbliża do takiego przypadku.
Pani Natalia nie była jedyną osobą, która pracowała w tej firmie. W tej firmie pracowało, z tego co wiem, znacznie więcej osób, które były przez tego dżentelmena.
Oj, to złe słowo chyba.
Panie redaktorze.
Bardzo złe słowo. Tak, to tym złym słowem będziemy tutaj podzieleni. Przez tego człowieka były wyzywane, były lżone, były poddawane procesom, które możemy nazwać mobbingiem. I w ich imieniu niejako mamy tutaj głos pani Natalii, natomiast to nie jest jedyna osoba, która doświadczyła tego typu zachowań.
Ale mamy przede wszystkim głos Hansa G., który mówi, nienawidzę Polaków, ale jestem hitlerowcem. Dlaczego panów zdaniem taki wyrok został wydany? Jaki został wydany? No bo generalnie i wielu ludzi, wielu obserwatorów widzi tutaj przyzwolenie na propagowanie ideologii faszystowskiej.
Próbuje z nas wydobyć taki oto punkt widzenia, że wyrok ten zapadł z przesłanek politycznych, tak, że po jednej stronie jest pani Natalia Nitek-Płażyńska, związana ze środowiskiem politycznym, które próbuje naprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I być może to jest, może nawet nie wprost, ale jednak w tym pejzażu polskiej polityki ten wyrok ma znaczenie nie tylko prawnicze, on ma także znaczenie polityczne, historyczne, nawet powiedziałbym aksjologiczne. Sąd wyszedł poza treść pozwu, poza treść sporu merytorycznego i wszedł na niezwykle delikatny grunt analiz społecznych, analiz socjologicznych, moim zdaniem całkowicie gubiąc podstawowy wątek sprawy. Otóż czy mówiąc do obywatela polskiego, do każdego innego obywatela państwa, że jest celem, ja jestem hitlerowcem, pozabijam was wszystkich, Hans G. w Republice Federalnej Niemiec stanąłby przed sądem i nie mógłby liczyć na wyrozumiałość sądu z jakichkolwiek przesłanek.
Raczej dostałby wyrok bez zawieszenia.
Nie znam zakresu penalizacji dopuszczalnej przez prawo niemieckie, ale niemieckie sądy, był taki okres, były bardzo uwrażliwione na przywoływanie symboliki hitlerowskiej, a tu mamy wyraźne przywołanie, nawiązanie do mrocznego okresu w historii Niemiec.
Dobra, panowie, ale mamy też drugą stronę medalu. Natalia Nitek-Płażyńska została skazana, dostała
grzywnę,
między innymi za to, że ośmieliła się nagrać tego pana i upublicznić ewentualnie, upublicznić te nagrania. No, ludzie,
zastanawiamy się
do absurdu.
Zastanawiamy się nad tym, czy wyrok jest polityczny i czy możemy tutaj na antenie radia nazwać ten wyrok politycznym, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że to jest wyrok polityczny, na co wskazują chociażby dysponenci pieniędzy, które pani Natalia Nitek ma wpłacić, bo jest to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc ze wszechmiar jest
a
to...
A ja myślałem, że na złoty melon te pieniądze pójdą.
Bądź mrówka mała.
Mrówka mała też by się pożywiła.
Chyba jeden kociołek. Wszyscy się nakarmił?
Więc tych przesłanek wskazujących na to, że wyrok jest polityczny, jest całe mnóstwo, ale tu warto przypomnieć jeszcze jeden przypadek, o którym media pisały, czyli sprawę Bernarda Kitla, który w TVN w Superwizjerze nagrał trzech w Lasach Śląskich hajlujących wariatów, którym ktoś zapłacił za to, żeby odgrywali scenę z urodzeniem, z organizowaniem urodzin Hitlera. I wówczas ten dziennikarz Superwizjera został przez środowisko nazwany wizjonerem, geniuszem, przyznano mu cały szereg nagród. Sprawa była pokazywana jako odradzanie się faszyzmu, odradzanie się czegoś, co nigdy nie istniało w Rzeczypospolitej. I no, zupełnie niezrozumiała historia, która nagle urosła do jakiegoś... Do sytuacji, w której nagle w Polsce odradzał się nazizm czy faszyzm, którego de facto w Polsce nigdy nie było. Tutaj mamy człowieka, który sam o sobie mówi, że jest hitlerowcem, że chce pozabijać wszystkich Polaków i to sąd ocenia zupełnie inaczej. To jest to totalnie niezrozumiałe.
Dobra, a ja bym wrócił jeszcze do tego nagrywania. Czy to oznacza, że teraz nie będzie można nikogo nagrywać, nawet chociażby sytuację przemocy domowej?
Właśnie, ja wczoraj rozmawiałem z prokuratorem i z policjantem i był bardzo, ci ludzie byli bardzo zaskoczeni tym orzeczeniem i byli bardzo zaniepokojeni, bo dowody z przemocy, to są często dowody, czy dowody wspierające, pokazujące brutalną przemoc domową. Kobiety nagrywają brutalną przemoc. Kobiety nagrywają mężczyzn, idą do prokuratora i przedstawiają te nagrania jako takie dowody, które wspierają to oskarżenie później. I jak to będzie? Czy kobieta, która jest ofiarą przemocy domowej, będzie później skazywana również z, powiedzmy, z jej mężem, jeśli zostanie skazana?
Zanim zaniesie nagrania do prokuratury czy do policji, musi przygotować sobie jakieś tam pieniądze na krzywdę, którą dostanie.
Tutaj problem nie było chyba samo nagranie, tylko fakt udostępnienia tego nagrania publicznie. Natomiast tu warto powiedzieć, że jeszcze jednej rzeczy. Ludzie, którzy są poddawani tego typu procesom, nie będą tego niuansowali i będą się bali nagrać, będą się obawiali tego, że zarejestrowanie jakiegokolwiek człowieka, który ich prześladuje w pracy, czy który, nie wiem, zachowuje się nagannie, będzie skutkowało tym, że jakiś sąd w Polsce będzie mógł mówić, że naruszyliśmy prawo do jego prywatności. Tak i to jest absurdalne, że zrównując kata z ofiarą, daliśmy asumpt do tego typu myślenia.
Granica ochrony różnych wolności, ochrony wolności osobistej, dobrego imienia w tej sytuacji zdaniem sądu ustąpiła ochronie wolności czy tajemnicy korespondencji, czy prawa do zachowania w tajemnicy rozmów. Wydaje mi się, że to jest dość ryzykowna koncepcja sądu, zważywszy na to, a mówiąc wprost pani sędzi Zwierzyńskiej, bo tak potem mówimy sąd w imieniu Rzeczpospolitej, ale okazuje się, że w imieniu Rzeczpospolitej jednak kogoś delegujemy. No to sąd moim zdaniem uprościł sobie działanie, dlatego że równolegle toczy się proces karny w pierwszej instancji. Pan Hans G. został uznany winnym i został skazany. Sprawa toczy się w tej chwili odwoławcza, co oznacza, że doświadczony sędzia sądu apelacyjnego, nie jest to asesor w sądzie rejonowym, z doświadczenia życiowego, które jest elementem rozstrzygania różnych sporów, powinien wyciągnąć taki oto wniosek, że warto poczekać, aż postępowanie karne, które może być dowodem w sprawie cywilnej, zostanie prawomocnie zakończone. Tym bardziej, że ono jest zaawansowane, więc to rozstrzygnięcie mogło poczekać. Natomiast co do tego nagrywania rodzinnego, to przypominam sprawę radnego PiSu, który miał bardzo nieprzyjemne incydenty ze swoją żoną, którą bardzo źle traktował i ona go ponagrywała i te nagrania zostały uznane za ważny dowód w sprawie i nie zostały zdewaluowane.
No to był inny sędzia pewnie.
To był inny sędzia, więc...
A też trafiły do mediów te nagrania.
I też trafiły do mediów te nagrania, więc no, ten wyrok myślę będzie przedmiotem wielu analiz i troski środowiska powinien być sędziowskiego o to, jak rozstrzygać takie spory, żeby prawo nie przegrywało z publicystyką.
A teraz pewnie będzie chwila ciszy, bo spytam was o jedno proste pytanie. Czy znaleźliście gdzieś jakąkolwiek opinię, jakąkolwiek wypowiedź, która broni tego wyroku?
Ja nie. A szukałem.
Artur Cyrowski.
Ja niestety znalazłem wśród także trójmiejskich dziennikarzy próby, może nie obrony, ale niuansowania tej sprawy. I tutaj
w jaki sposób?
Redaktor Maciej Bąk z Radia Z i na portalu Bezprawnik próbował wczoraj mówić, że historia nie jest czarno-biała. No i mówiąc wprost, manipulował faktami, mówiąc, że w uzasadnieniu wyroku znalazły się słowa, które miały na nagraniach nie paść. Chodziło o słowa, że Hans G. mówił, że zamordowałby wszystkich Polaków. Wiemy, że takie słowa padły. No, później pan Bąk, redaktor Bąk, edytował ten swój tekst, zmienił, próbował go dalej niuansować. Ale mamy czarno na białym pokazane, że jest to sprawa polityczna. I to nie jest jedyna sprawa, niestety, w której sądy się wpisują w taką polityczną walkę, działając niestety na własną niekorzyść, bo przypomnijmy tu chociaż wyrok w sprawie Frasyniuka, gdzie inna...
No, rozmawiałem dzisiaj na ten temat z posłem Smolińskim.
No właśnie. Gdzie pani sędzia stwierdziła, że okoliczności uzasadniały kopnięcie policjanta, bo przecież Frasyniuk nie jest kibolem. Więc rozumiem, że kopnięcie kibola i kopnięcie Frasyniuka to są dwa różne...
Czyli wystarczy uwalić się w garść.
Frasyniuk kopie lepiej.
Wystarczy ubrać się w garnitur i kopnąć i wtedy jest się bezgarny.
Dziwne też Marek rozstrzygnięcie, Formela. Bardzo dyskusyjne. Tym bardziej, że zostało oprawione przesłaniem ideowym, że oto pan Frasyniuk kopał w wyższej sprawie, czyli kopał w interesie społecznym, broniąc demokracji. Więc trzeba szukać jakiegoś ważniejszego interesu społecznego, wtedy można kopnąć, byle dobrze.
Byle dobrze kopnąć, to może do reprezentacji Polski go wziąć.
Lewandowski kontuzjowany.
O właśnie.
Wrócić w miarę szybko.
Dobra, panowie, przechodzimy szybko do drugiego wątku, bo mamy dzisiaj naprawdę sporo tematów do omówienia. Kampania wyborcza. Jeden z twórców takiego portalu internetowego, o którym pewnie nasi słuchacze wiedzą, o nazwie Sok z Buraka, znalazł się w sztabie wyborczym Małgorzaty Kitawy-Błońskiej. Sok z Buraka w poprzedniej kampanii wyborczej między innymi insynuował dość obrzydliwe rzeczy Andrzejowi Dudzie, ówczesnemu kandydatowi na prezydenta. Panowie, hejterzy w sztabach wyborczych, na razie w jednym sztabie wyborczym, ale może się okazać, że też w innych sztabach znajdują się takie osoby. Czy to jest nowa jakość, w dużym cudzysłowie, polskiej polityki? Marek Formela.
Rozmawialiśmy o tym już kilkakrotnie. Czas, w którym duża część kampanii odbywa się w mediach społecznościowych, otwiera możliwości, których 3-4 kampanie temu nie było. Jak pamiętamy kampanię z roku 90, 95, 2000, no to ona odbywała się, jeżeli odbywała się na ostro, to w dużych oficjalnych mediach. Dzisiaj media społecznościowe na skutek tego, że są bardziej elastyczne, szybciej dostępne, nie mają tego momentu...
I ludzie mają poczucie anonimowości.
Nie mają tego momentu refleksji, czy przekracza się granice, czy narusza się prawo, czy naruszone jest dobro publiczne, czy nie. One stanowią współczesny rynek, zabijają plotką, zabijają pomówieniem i gwarantują do pewnego momentu anonimowość, co rozbestwia.
To jest bardzo ciekawy problem, bo przez lata całe Sok z Buraka, istniejąc gdzieś na styku mediów internetu, mediów społecznościowych, politycy Platformy Obywatelskiej odżegnywali się od tego, mówiąc, że nie mają pojęcia, kto tym zawiaduje, nie mają pojęcia, kto się tym zajmuje, kto puszcza w sieć tego typu fejki i kłamstwa,
tak, tak było.
Kto przez lata całe obraża polityków opcji konserwatywnych i nagle się okazuje, że otóż ci ludzie są jednak znani z imienia i nazwiska, że nagle wyrastają w sztabach wyborczych, bo to mówimy już teraz o co najmniej dwóch osobach, które wyrastają w sztabie wyborczym kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, pani marszałek Kidawy-Błońskiej. I rozumiem, że nagle sobie przypomniano o tych osobach, nagle się okazało, że jednak to nie są anonimowe boty, że to są
biegłość zawodowa tego pana jest wykorzystywana w różnych strukturach politycznych kontrolowanych przez Platformę Obywatelską.
O tym właśnie chciałem powiedzieć. Urząd Miasta w Warszawie, ten człowiek, który stworzył Sok z Buraka,
jest
teraz w sztabie wyborczym, oczywiście, zajmuje się zwiększaniem zasięgów stron internetowych, czyli Zatrudniając go chyba było wiadomo, czym się zajmuje.
Zwiększaniem zasięgu stron internetowych, które prowadzi w imieniu kandydata, a przeciwko innym kandydatom.
Ale marszałek Kidawa-Błońska parę dni temu mówi tak. Ja nikogo nie będę potępiać, a z Soku Buraka żadnych ludzi, którzy tam pracują, nie znam, więc w ogóle nie będę tego komentował.
Dziś w internecie ludzie z Soku z Buraka, nie będę tutaj na antenie podawał imienia i nazwiska tej pani, ale na Twitterze wiceministra Kalety jest już cała sytuacja opisana. Polecam, jeżeli ktoś ma ochotę i chcę zobaczyć, zapoznać się z tą sytuacją. Pani, która zajmowała się twórcą, była odpowiedzialna za platformę wideo związaną z Sokiem z Buraka, mówi kpiąco i ironicznie. Jak to, Borysie Budko, nie pamiętasz naszych rozmów? Nie pamiętasz, o czym rozmawialiśmy i co dogadywaliśmy? Jak to, marszałek Kidawa-Błońska nie pamięta naszych spotkań i naszych rozmów? Więc no, niestety,
no nie pamięta.
Ci ludzie dziś sami są nazwani z imienia i nazwiska i widać, że to są bliscy współpracownicy Platformy Obywatelskiej.
Czyli co? Co jest gorsze? To, że oni są w sztabach, czy to, że to zostało ujawnione?
To, że są.
Studio Polityka.
Witamy w drugiej części Studia Polityka. Pierwszą część przerwano nam skandalicznie, ale wybaczamy naszej przeuroczej koleżance Ewie. W studiu są z nami Artur Cejrowski w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu.
Jeszcze nie skończyłem. Panie redaktorze.
Przepraszam.
Tygodnik sieci. Portal Stefczyk Info. I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24. Wracamy.
Czyli Artur Cejrowski pracuje w większej liczbie tytułów.
Zdecydowanie.
Tak. Ale znacznie bogatsze doświadczenie ma mój kolega Formela.
Wracamy do tematu hejtu i manipulacji w polityce. Mówiliśmy o hejcie, a teraz porozmawiajmy o kampanii, o tych komunikatach, które słyszymy, które płyną z ust na przykład Szymona Hołowni, który chce... No chyba chce zlikwidować w ogóle polską energetykę, bo mówi, że nie można opierać energetyki na węglu, na gazie, na atomie. Pytanie na czym?
Na miłości.
Bo OZE oczywiście no, może być w tym naszym miksie energetycznym niedługo 15%, ale to jest chyba ciągle mało, żeby zaspokoić na przykład funkcjonowanie naszego radia.
Od jednego z 40 ekspertów nie otrzymał tej właściwej kartki.
Otrzyma? Aha.
No, jeszcze nie.
Ale Robert Biedron chyba też nie otrzymał, bo ma, zdaje się, podobne podejście do polskiej energetyki, czyli tylko odnawialne źródła energii.
Robert Biedron jest ekspertem w jednym zakresie.
To nie był Artur Cejrowski.
To był Marek Formela. W jakim?
No jest specjalistą od polityki LGBT.
No i w sobotę ma ogłosić jakiś swój nowy projekt. I
to będzie manifest?
To jest trudne wyzwanie dla konserwatywnego elektoratu post-PZPR-owskiego. Przygoda z Robertem Biedroniem, specjalistą w wąskim zakresie bardzo od polityki społecznej, powiedziałbym unikalnym specjalistą.
Dobra, panowie,
nie chciałbym w tej materii polemizować tutaj, bo zna ten elektorat daleko lepiej redaktor Formela niż ja.
Czy widzicie w kampanii wyborczej takich polityków, którzy jednego dnia mówią jedno, drugiego dnia mówią drugie? Artur Cejrowski.
Myślę, że widzimy niemal samych takich polityków, którzy jednego dnia mówią A, drugiego dnia mówią B, bo w zasadzie chyba to, co dany elektorat chce usłyszeć, czy to, co jest aktualnie popularne, to takie politycy zajmują stanowisko tutaj.
Jest szukanie wiatru, nie?
Troszkę tak. Nie, myślę, że nie powiem żadnego wow, jak zdradzimy, że mogło, że taki Kidawa-Błońska jeszcze niedawno, czy cała koalicja obywatelska mówiła, że refugees welcome, wszyscy pamiętamy, jak zapraszali uchodźców.
Mówili, po polsku, jesteśmy w polskim radiu.
7 tysięcy uchodźców to mało, przyjmijmy ich z otwartymi ramionami i należy ich przyjmować w każdej liczbie, bo jesteśmy jako, ja sam pamiętam takie wywiady, których marszałek Kidawa-Błońska udzielała w mediach, w Trójce, w RMF-ie. Jesteśmy gotowi na każdą liczbę uchodźców. Teraz mówi, że pilnujmy naszych granic. Padają hasła Wielkiej Polsce, ducha czasów. Tak.
Boże, będziemy troszkę, gdzieś się wyprawiać teraz?
Zaczynam się obawiać, że odradza się faszyzm, ale nie u tych polityków, u których byśmy się go na co dzień mogli spodziewać.
Kandydatka pani marszałek, była rzecznik rządu Donalda Tuska, pani marszałek Kidawa-Błońska została, nie wiem czy panowie słyszeli o tym, ale mocno zhejtowana przez swoją zwolenniczkę.
No niemożliwe.
Czy nie było zwolenniczkę?
Nie daj Boże, przez kogo takiego?
Pani Maria Nurowska pani Maria Nurowska o Kidawie-Błońskiej powiedziała tak. Przestaje się dla mnie liczyć jako człowiek i kandydatka.
To po tej wypowiedzi uchodźcy.
To jest dehumanizacja.
To tak. Koniec.
No i dobra, tu postawmy kropkę, bo musimy przejść do kolejnego tematu.
Tweet został po prostu zdjęty, zdaje się.
A jak zdjęty, to nie ma tematu.
Pan redaktor jeszcze tak? zdążył, więc...
No, parę osób zdążyło skopiować.
Tygodnik sieci, ostatni piórem obecnego tutaj w studio Artura Cejrowskiego i Piotra Filipczyka, napisał tekst, w którym ujawnił, że w trójmiejskim portalu o wdzięcznej nazwie trójmiasto.pl istnieje tajna baza danych dotyczących różnych osób, dziennikarzy, biznesmenów, polityków. Redaktorze Cejrowski, co to jest za baza?
Mógłbym na ten temat mówić bardzo długo, ale powiem tylko w kilku zdaniach, żeby nie zajmować zbyt dużo czasu na ten temat, którego sam jestem razem z Piotrem Filipczykiem autorem. Dotarliśmy do informacji, z których wynika wprost, że w posiadaniu portalu trójmiasto.pl jest baza osobowa, baza danych, w której znajdują się dane, także dane wrażliwe biznesmenów, polityków, ludzi sportu, ale nie tylko, także dziennikarzy, przedstawicieli i pracowników mediów. I do tej bazy danych ma dostęp nie tylko pion redakcyjny, ale także można tam znaleźć wpisy, czy tam mają do tych wpisów dostęp ludzie z pionu marketingu, czy z pionu związanego z reklamą. Co samo w sobie jest już wysoce naganne, bo za podobne rzeczy, które niedawno udowodniono w wirtualnej Polsce, Tomasz Machała przestał być redaktorem naczelnym portalu i przestał pracować na tę chwilę, z tego co wiem, na urlopie. Tutaj również poszło o zbyt mocne powiązanie pionów biznesowych z pionem redakcyjnym.
Tylko ale może taka jest strategia firmy?
Czy taka jest strategia firmy, to jest dobre pytanie, nie udało mi się uzyskać odpowiedzi.
No właśnie, jakie stanowisko pana Kaczarowskiego w tej sprawie?
Pan redaktor Kaczarowski, redaktor naczelny portalu trójmiasto.pl, twierdzi, że baza tak do końca to nie istnieje, ale jak istnieje, to istnieje i jest wykorzystywana tylko i wyłącznie w celach czysto prasowych, w celach czysto dziennikarskich związanych.
Czyli takie archiwum.
Tak, takie archiwum. Czy jest to archiwum, w którym pisze się o tym, że jedna z dziennikarek była pod wpływem alkoholu na jednej z imprez, czy takie informacje obyczajowe, których jest tam dosyć dużo, nie kojarzy nam się bardziej z działaniem służb, a nie dziennikarzy?
No taka teczka, nie?
Troszkę tak. Ja przyznam szczerze, kiedy pierwszy raz zacząłem dokumenty i materiały dokumentujące tę bazę, miałem wrażenie, że raczej widzę coś, co stworzone zostało przez ludzi służb, a nie przez pracowników mediów, przez dziennikarzy, bo nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby dzielić się informacjami, które zdobyłem w rozmowie z moim źródłem, z moim informatorem, z redaktorem naczelnym, bądź z innymi kolegami dziennikarzami, chyba że wspólnie pracujemy nad jakimś tekstem. Natomiast tworzenie jednej bazy danych, do których zapisujemy notatki ze spotkań, to jest w ogóle jakaś aberracja i rzecz
nieprawdopodobna. Panowie,
spotkałem z taką opinią, że to bardzo dobrze, bo przecież w każdej redakcji coś takiego istnieje. Ja pracowałem w dwóch, to jest moja trzecia. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Marek Formela
tworzył takie bazy. Teraz jest to moja czwarta albo piąta. Nie. To znaczy każdy z nas doskonale orientuje się w tematach, które podejmuje i zna okoliczności osoby występujące przy podejmowaniu różnych tematów. Ale nie przypominam sobie, w różnych okolicznościach czasu historycznego pracowałem, żeby ktokolwiek tworzył dodatkowe notatki, a wtedy fiszki, które byłyby przekazywane do jakiejś centralnej bazy danych w redakcji. I mówię też, bo z Mirkiem Piepką siedzieliśmy kilka lat w jednym pokoju w Głosie Wybrzeża, do głowy nam nie przyszło, żeby sporządzać swego rodzaju, no powiedzmy to wprost, donosy, które służą następnie do lepszego poruszania się w krajobrazie politycznym, biznesowym. Nie wiem, no to jest jakaś zagadka. Rodzi to też pytanie o odpowiedzialność za ochronę danych osobowych. No, moim zdaniem bardzo zły instrument i dobrze, że ta sprawa nie jest tylko wewnętrzną sprawą jednej redakcji, że możemy się nad tym pochylić i włączyć żółte światło. No powiedzmy, że to taka rola nasza.
W czasach przedtelefonicznych najważniejszym, najcenniejszym narzędziem każdego dziennikarza był notes z telefonami i te notesy były trzymane przy sobie. Tak. Nawet kolega właśnie, tak jak redaktor Formela mówi, kolega zza biurka nie wiedział dokładnie, kto ma jakie kontakty, bo te kontakty są dla dziennikarza najważniejsze, a takie dzielenie się kontaktami z przełożonymi nie jest chyba moim zdaniem bezpieczne.
Dla mnie jako dziennikarza, jako osoby, która pracuje w mediach, najważniejsze jest i najistotniejsze to, żeby źródła, które się ze mną spotykają, miały do mnie pełne, nieograniczone zaufanie. O jakim zaufaniu możemy mówić wówczas, jeżeli ludzie, którzy spotykają się z dziennikarzami portalu trójmiasto.pl, mogą trafić do bazy, do której będzie miał dostęp także właściciel biznesowy tego portalu, być może jakieś osoby z działu reklamy i marketingu i inni dziennikarze, którzy zobaczą, o czym dany dziennikarz rozmawiał ze swoim informatorem na spotkaniu. To jest...
Jakiś ciąg dalszy?
No mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. Ja nie ukrywam, że liczyłem troszkę na to, że środowisko nasze medialne tutaj trójmiejskie, może nie tylko i wyłącznie trójmiejskie, ale też jakoś zareaguje, jakoś ten temat pociągnie, jakoś pozwoli nam na szerszą analizę tego tematu, także pod kątem jakiegoś medialnego wsparcia, bo nie ukrywam, że no, mam wrażenie, że w przypadku Wirtualnej Polski mieliśmy od razu temat ogólnopolski, tak? Tomasz Machała pojawił się w mediach, zajęły się tym wirtualne media. Tutaj, co mnie zaskoczyło, temat przez portal Trójmiasto.pl w ogóle nie został skomentowany. Jedynie mieliśmy oświadczenie na łamach, o dziwo, Gazety Wyborczej, czyli zupełnie innego podmiotu. Gazety Wyborczej Trójmiasto.
To prawda. Panowie. Nieoficjalnie wiemy, że wiele redakcji zajmuje się tą sprawą i ta sprawa wiele redakcji ogólnopolskich również interesuje.
No to super.
To dobra informacja. Sobie
przejdziemy do innej redakcji, poczytamy sobie prasę.
Studio Polityka. Stronniczy przegląd prasy.
Portal Gdynia.pl, miejski portal, pochwalił się tym, że Gdynia otrzymała nagrodę za projekt ogrodów deszczowych. Od lipca 2018 roku można ubiegać się o dotacje na ich założenie. Zainteresowanie mieszkańców programem jest duże, pisze miasto, piszą władze Gdyni na tym portalu. Do tej pory wpłynęło kilka wniosków, ale ze względów formalnych jeszcze czekają na dofinansowanie. Uwaga, panowie, od 2018 roku przyznano zero dotacji, a nagroda dla miasta Gdynia już jest.
To jest fenomenalny
temat. Artur Cejrowski, Gdynianin.
Bo jest z Gdyni, muszę oddać pierwszeństwo po raz kolejny.
Jako żywo mnie interesuje, ale to naprawdę...
Czy masz ogród deszczowy?
Niestety nie mam jeszcze ogrodu deszczowego. Dotacja może wynieść aż do 10 tysięcy złotych, jak udało mi się przeczytać na stronie Gdyni.
No to jest sporo.
Sporo pieniędzy. Czyli
na deszcz.
To jeszcze też ogród tłumacząc, mamy co najmniej jeden już taki ogród w Gdyni. On powstał w infoboxie. To był taki ogród, który był jakby takim ogrodem z Sewr. Przykładem, jak powinny, czy mogłyby wyglądać tego typu ogrody, taki ogród wzorcowy, można było powiedzieć. I jest projekt ogrodu, który ma powstać deszczowego w Meksyku. To jest jedna z dzielnic Gdyni, w zasadzie część Chylonii. I jeżeli ktoś przejeżdża przez Chylonię, przez Gdynię, to może zauważyć, że ostatnią rzeczą, o której mogliby marzyć mieszkańcy Chylonii i mieszkańcy Meksyku, jest ogród deszczowy. Natomiast nie oznacza to...
Tak jak piaskownica w centrum Gdańska.
Nie oznacza to, że włodarze miasta...
Ciekawe, czy w tym roku będzie.
Nie pomyśleli właśnie o tym, że fajnie będzie, jeżeli ci ludzie, którzy marzą o tym, żeby w końcu zrobić im tam wybetonowane drogi, żeby w końcu zrobić im przejazd pod torami na Chylonii.
Zniknął rynek przy stacji w Chylonii.
Tak, ale panowie, ale czy nie byłoby
cywilizować wam... przestrzeń, w którym mieszkają.
Czy nie byłoby wam po prostu wstyd za to, że dostajecie nagrodę za coś, czego w czym, a jak, a nic jakiej, nie zrobiliście?
W jakiej kwocie ta nagroda?
A nie wiem nawet.
No bo może to jest ta statuetka, nagroda jest taka lista, statuetka tylko.
Nieistotne, no, ale jeżeli miasto się tym chwali, no to jest to nagroda
to
bardzo istotna.
Nagroda też jest na zachęta.
W drugiej połowie lat 80. do różnych gdańskich spółdzielni trafiały oferty wykupienia różnych nagród. Można było za $2000 pojechać do Madrytu, kupić sobie statuetkę na przykład pierwszego biznesmena w północnej Polsce.
I to jest ten przypadek?
No nie wiem, no chciałbym, żeby to nie był ten przypadek, ale powinniśmy się głośno zapytać, o jaki przypadek chodzi, bo dzisiaj słuchałem w Radiu Gdańsk audycji samorządowej, w której dyskutowano o budżetach obywatelskich. No i mam nieodparte wrażenie i podtrzymuję swój pogląd konsekwentnie, że te budżety obywatelskie służą właśnie temu, żeby zamaskować właściwe cele i pomysły i projekty władz samorządowych naszych dużych miast, które dysponują pokaźnymi budżetami lub pokaźnym majątkiem w postaci działek. Ich przeznaczenie jest jakby istotą często polityki samorządowej i tu obywatele już nie mają wglądu, nie są konsultowani, nie są pytani, nie mogą składać żadnych wniosków, ponieważ my rozmawiamy tutaj o ułamku budżetu cały czas, który daje na miastkę partycypację, ale w istocie zapewnia władzy komfort przy rozstrzyganiu projektów wartych setki miliony złotych.
No i problemem jest to, że te inwestycje i tak nie są realizowane.
No tak, bo to tworzy...
Nie są. My w Gdyni czekamy już 3 lata. Przepraszam, że wchodzę w słowo, redaktorze. Przypominam, że my w Gdyni na ulicy Chabrowej czekamy już 3 lata na zorganizowanie wygranego przez nas w budżecie obywatelskim projektu oświetlenia ulicy. Prosimy, przypominamy, apelujemy.
No, oświetlenie ulicy, no, No, żadnych ale pewnie.
Są pilniejsze rzeczy.
Jest w tym pięknym mieście problem z oświetleniem ulicy Chabrowej? W ogóle panowie, nie ma lampy? Tak,
temat jest żartobliwy i my troszkę w takiej konwencji żartobliwej
tutaj jest Europejczykiem
komentujemy. Natomiast zupełnie na poważnie, wszyscy pracujemy w mediach i wszyscy wiemy, że przez lata całe Gdynia PR-em stoi i tak naprawdę poza tym PR-em, poza takim chwaleniem się projektami, które de facto są albo absurdalne, albo nieco trącą absurdalnością, tak jak pomysł ogrodu deszczowego.
Pan teraz o lotnisku, panie redaktorze, też, czy?
Wyśmienita intuicja, redaktorze, widać, że to jest...
Wszyscy znają największy problem.
No więc właśnie, to, no, słuchajcie, o czym my mówimy? Wydaliśmy 100 milionów złotych na rzecz, która jest totalnie bez sensu, a nie jesteśmy w stanie załatać dziur na ulicach w centrum miasta.
Na Chabrowej.
Ja mieszkam na rubieżach miasta, natomiast cała...
Chyba jeszcze gorzej.
Bywa gorzej, tak, bywa gorzej.
A będzie piaskownica w tym roku w Gdańsku? Jak panowie myślą w związku z
tym? Za wasze piaskownice.
No nie wiadomo, bo na razie w Warszawie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie budowy i rozbiórki jakichś tam na bulwarze w Warszawie postawili jakieś baraczki, ławeczki i tym podobne rzeczy. Prokuratura o niegospodarność oskarżyła władze Warszawy.
A to będzie pewnie sprawa polityczna.
Ponad 100 tysięcy złotych wydali na coś, co działało dwa tygodnie.
Odpowiem. No jeżeli uda się powstrzymać apetyty gastronomiczne władz Gdańska, które prowadzą właściwie bistro w urzędzie, wydają dziesiątki tysięcy złotych na nieustannie powtarzane i ponawiane usługi cateringowe.
A to chodzi o drożdżówki?
Drożdżówki, pączki, ale też przyjęcia, bankiety.
Jest pan złośliwy, panie redaktorze.
Nie, ja po prostu staram się przytoczyć państwu różne opisy na tych fakturach. Za każdym razem chodzi tak naprawdę o jedzenie i bankiet, tylko że stylistyka, poetyka tych faktur jest unikalna i ona mogłaby służyć niejednemu felietoniście przez miesiąc za kanwę dobrych utworów. No bo czym się różni usługa restauracyjna od usługi cateringowej na przykład, gdybyście chcieli mnie poinstruować?
Na czym się różni?
No ja nie wiem.
Może cateringowa jest na wynos, a restauracyjna na miejscu?
No właśnie, no może, zwłaszcza, że władze są dynamiczne i nawet jak pani Dulkiewicz pobiera diety na wyjazdy zagraniczne, jak do Brukseli, kilkaset euro, co wynika z przepisów Unii Europejskiej, to jednocześnie przedstawia do wykupienia podatnikom gdańskim rachunek za jakąś biesiadę w steakhouse, więc w restauracji serwującej steki, bo pan redaktor mnie zaraz sprostuje. Samo w sobie to rodzi zadziwienie, bo albo diety się otrzymuje po to, żeby z tych diet pokryć wydatki drobne, detaliczne, które
poza
się
tym na diecie się nie je.
Nie fakturuje, a jeżeli się podkłada, przedkłada dodatkowo jeszcze rachunek za 620 zł, no to jest jakaś dziwna okoliczność, bo właśnie z tego tytułu dostaje się dietę, żeby takich rachunków nie wystawiać, nie przyjmować.
I teraz zapraszamy...
Studio Polityka. Stronniczy przegląd prasy.
O, no to stronniczy przegląd prasy mamy za sobą. A teraz ostatni punkt naszego programu.
Studio Polityka, wpadka tygodnia.
Wojna w rodzinie, czyli atak sił demokratycznej opozycji na sympatyzującą z opozycją dziennikarkę Dominikę Wielowiejską z popierającej opozycję Gazety Wyborczej. Mamy tutaj na tapecie akurat informacje z portalu W Polityce, gdzie opisana jest sprawa Dominiki. Też nie, dzisiaj nie wziąłem. Przepraszam.
Ma Gazetę Gdańską.
Następnym razem się poprawię, na pewno. O co chodzi? Politycy i sympatycy Platformy zaatakowali właśnie panią Dominikę Wielowiejską po tym, jak skrytykowała jeden z wywiadów i kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Rzucili się na, tak można powiedzieć, bez najmniejszych obaw, że rzucili się na panią Dominikę Wielowiejską, Roman Gierty, Hanna Gronkiewicz-Walc, Jan Wincent-Rostowski, odezwał się Tomasz Lis. I teraz pytania. Czy Dominika Wielowiejska będzie dalej dyscyplinowana przez tych obrońców demokracji, a może niebawem zasili na przykład redakcję portalu
Zapraszamy.
W Polityce? To
Zapraszamy.
Pytanie do Artura Cejrowskiego.
Zapraszamy.
Co się dzieje?
Redaktor Wielowiejska do współpracy.
Co się stało? Dlaczego Dominika Wielowiejska tak krytycznie wypowiadała się o kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? A ja powiem, jak krytycznie, zacytuję, czyli Dominika Wielońska.
Powiedziałbym,
że
król jest nagi, ale nie wypada, bo to
Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest przygotowana do odpowiedzi na pytania dotyczące ekonomii, polityki społecznej. Platforma nie ma przemyślanego, przedyskutowanego przekazu w wielu sprawach, na przykład swoich 8-letnich rządów.
Ja odpowiem może nie wprost, ale dzisiejszy wywiad z Grzegorzem Biereckim na naszych łamach zawiera moim zdaniem jedną niezwykle trafną konkluzję, która koresponduje z tym zakłopotaniem pani Wielowiejskiej, redaktor Wielowiejskiej, która jest mentorem tego środowiska i takim arbitrem elegancji politycznej dla środowiska około Platformy Obywatelskiej. Otóż senator Bielecki słusznie zauważa, że wiele z tych potknięć wynika z faktu, iż większość partii nie wystawiła swoich liderów, wystawiła graczy drugorzędnych, graczy rezerwowych i w związku z tym te potknięcia pokazują możliwości kadr, ponieważ liderzy unikają walki, nie chcą ponieść porażki, wystawili zagończyków, a wielu z nich, tak jak pani Kidawa-Błońska, no każdym swoim wystąpieniem pokazuje, że wiele z tych spraw, które słusznie zresztą Wielowiejska zauważyła, przekracza ich doświadczenie zawodowe, a też i pewną biegłość polityczną, umiejętności komunikacyjne. No nie zawsze jest na kartce napisana odpowiedź i widać to przerażenie w oczach, ten strach przed konfrontacją z innym punktem widzenia.
A widzieliście w internecie taki film ze spotkania w Trzciance chyba, taka miejscowość.
Trudna bardzo miejscowość.
Bardzo trudna nazwa, gdzie wystąpił ratownik medyczny, który wypunktował po kolei, co się poprawiło za rządów Prawa i Sprawiedliwości w służbie zdrowia. To, że są nowoczesne karetki, których wcześniej nie było, to, że ratownicy dostali 1000 złotych podwyżki, no, czego wcześniej nie było.
Się systemem publicznym, państwowym.
To, że są pieniądze na szpitale, to, że budżet służby zdrowia wzrósł o 40 miliardów, a wzrośnie jeszcze w tym roku o 20 kilka. A Małgorzata Kidawa-Błońska, bo to były pytania do niej właśnie.
Na żywo?
Tak, na żywo. Na spotkaniu z mieszkańcami. Stała na scenie i potakiwała ze zrozumieniem głową, a następnie nie wiedziała kompletnie, co odpowiedzieć Arturce Jarosławie.
To nie jest pierwszy przykład, kiedy ci liderzy Platformy Obywatelskiej, i ja trochę tutaj polemizując z redaktorem Formelą, pierwszy chyba raz odważę się delikatnie
można polemizować.
Na delikatną polemikę.
Cały czas.
To nie jest tylko i wyłącznie problem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wcześniej widzieliśmy Grzegorza Schetynę, który również zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, aby wymienił 3 najważniejsze sukcesy 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Przez kilkanaście sekund stał i zastanawiał się nad tym, cóż mógłby powiedzieć i cóż jest najważniejszym.
Ba, zapytany o punkty swojego programu wyborczego, też miał problem.
O tym Artur chyba mówi właśnie.
Było w tej rozmowie, tak. Więc to nie jest tylko i wyłącznie problem Zagończyków, to jest problem Zagończyków i liderów, to jest problem tej formacji, która trochę w tej
rozumienia Polski.
Tak, i takiej bezideowości, w której ta formacja niestety się pogrążyła, bo ja daleko większą ideowość widzę dzisiaj u ludzi związanych z lewicą, daleko większą ideowość widzę w ludzi związanych z Ruchem Narodowym, które też są partiami opozycyjnymi, które też w tym wyścigu prezydenckim uczestniczą. Natomiast u tego najpoważniejszego, jeżeli wierzyć sondażom kandydata, czyli u pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, widzę to samo, co widzę u wszystkich przedstawicieli jej formacji, zupełną bezideowość. I tak naprawdę to widać w kwestii ekonomii i tak dalej.
Ale może ta bezideowość jest zaplanowana? A Dominika Wielowiejska wskazała, która jest chyba ideowo zaangażowana i ma takie poczucie jakiejś odpowiedzialności za to środowisko, może dlatego dyscyplinuje, bo nie widzi idei.
Zdecydowanie redaktor Wielowiejska miała dobre intencje i ona chciała wskazać, że tutaj odwoływała się do wywiadu, którego Małgorzata Kidawa-Błońska udzieliła redaktorowi Piaseckiemu w Radiu Z. I no, tam po prostu czegoś zabrakło. Tam zabrakło wiedzy na tematy polityczne.
Czyli do was, do redakcji,
do waszej z informacją, albo zabrakło wcześniej przesłanych pytań.
Czyli chyba do waszej redakcji pomyśle, chyba nie pójdzie do pracy w razie czego.
No, ja myślę, że średnio wrażliwy sympatyk PO, no musiał być zakłopotany, kiedy prawnuczka prezydenta Wojciechowskiego, która jako minister spraw wewnętrznych był w Pucku i towarzyszył generałowi Hallerowi w zaślubinach Polski z morzem, z tej ważnej państwowej uroczystości potrafiła wydobyć tylko swoją radość z tego, że zelżono urzędującego prezydenta, że kiedy pojawia się problem z koronawirusem, to głównym punktem jej troski nie jest to, jak funkcjonuje państwo polskie w tym zakresie, a funkcjonuje dobrze, tylko pomawianie premiera i ministra o to, że ukrywają prawdę przed obywatelami tego kraju. No, jest to nieporadność, która jest zauważalna i Dominika Wielowiejska, która jest no, uważnym obserwatorem sceny politycznej, uznała, że kropla się przelała, że to już jest taki moment, w którym nawet bliscy poglądom politycznym Kidawy-Błońskiej komentatorzy powinni zareagować.
No, Jan Wincent Rostowski bardzo ostro zaatakował panią Dominikę Wielowiejską. Powiedział, że jak Duda wygra wybory, to za 4 lata nie będzie ani wolnych sądów, ani mediów. To
i pieniędzy
żaden
nie
problem
będzie
dla Dominiki Wielowiejskiej.
I pieniędzy nie będzie.
Kononowicz, niczego nie będzie.
Nie tylko Dominika Wielowiejska skrytykowała po tym wywiadzie Małgorzatę Kidawę-Błońską. Na słowa krytyki pozwolił sobie również Marek Migalski i on również został odsądzony od czci i wiary przez polityków Platformy Obywatelskiej.
Znowu Roman Giertych? Czy Kidawa, czy pan, no dobrze, ale pytam się przez kogo? Czy Roman Giertych i Hanna Gronkiewicz-Walt?
To samo środowisko, które krytykowało Dominikę Wielowiejską, skrytykowało też Migalskiego i uznało, że takich przyjaciół wystarczy za wrogów.
Czyli poważna kłótnia w rodzinie.
Tak.
Była.
Tak, no to
była.
Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała w najbliższym tygodniu. Artur Cejrowski, portal w polityce.pl, Stefczyk Info i sieci.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kubiak.
Jarosław Popek. Do usłyszenia za tydzień.